Wynika z tego, że w porównaniu ze mną, mój brat Edwardek, który nie może liczyć na żadną schedę po matce, jest biedny. Otóż Matka Świata poza tym dzieckiem nie widzi. Gdybym więc wstąpiła do klasztoru, cały mój majątek, jak również i scheda po margrabiostwie, przeszłyby najpierw na ojca, a potem na Edwardka. Dziwi mnie taka zachłanność młodej i pięknej kobiety. Weź pod uwagę, że nie myśli o sobie, lecz o swoim dziecku, a więc to, co poczytujesz jej za grzech, jest z macierzyńskiego punktu widzenia chwalebne. No a gdybyś tak, Walentynko, dała temu chłopcu część swojej fortuny. Trudno wystąpić z taką propozycją, bo ta kobieta bez ustanku rozprawia o bezinteresowności. Walentynko, nasza miłość jest dla mnie rzeczą świętą i jak każdą świętość osłoniłem ją szacunkiem i zamknąłem na dnie serca. Nikt, nawet moja siostra, nie domyśla się tego uczucia. Nie zwierzyłem się dotąd absolutnie nikomu. Ale czy zgodziłabyś się, żebym powiedział o mojej miłości przyjacielowi? Walentyna zadrżała. Przyjacielowi? Rzekła. Miły Boże, dreszcz mnie przejmuje na to słowo. Przyjacielowi. I któż to taki ów przyjaciel? Posłuchaj, Walentynko. Czy nigdy nie poczułaś do kogoś przemożnej sympatii już od pierwszego wejrzenia? Wydaje nam się wtedy, że znamy tego człowieka od lat. Zastanawiamy się, gdzieśmy go widzieli, ale że nie możemy sobie przypomnieć ani miejsca, ani czasu. Wnosimy, że to przyjaźń z jakiegoś innego świata i że budzi się w nas tylko wspomnienie. Tak. Owóż doznałem czegoś podobnego po raz pierwszy na widok tego niezwykłego człowieka.
Niezwykłego?
Tak.
No to chyba znasz go już dawno.
Zaledwie od tygodnia, a najwyżej od 10 dni.
I nazywasz przyjacielem kogoś znanego ci od tygodnia?
Sądziłam, że z większą powściągliwością używasz tego pięknego słowa przyjaciel. Z logicznego punktu widzenia masz rację, ale nie wyperswadujesz mi tego uczucia podyktowanego instynktem. Według mnie ten człowiek weźmie udział we wszystkim, co mi się w przyszłości zdarzy dobrego. Jego wzrok przenikliwy zna jakby przyszłość, a kieruje nią jego ręka potężna.
To chyba jakiś wróżbita, roześmiała się Walentyna.
A wiesz, radbym nieraz wierzyć, że czyta w przyszłości, zwłaszcza jeśli idzie o dobro.
O, rzekła smętnie Walentyna,
przedstaw mi tego człowieka. Chciałabym się dowiedzieć, czy miłość wynagrodzi mi wszystkie moje cierpienia.
Biedactwo, ależ ty go znasz.
Ja?
Tak, on przecież ocalił twoją macochę i Edwardka.
Hrabia Monte Cristo?
No tak.
O! Zawołała Walentyna. Przyjaciel mojej macochy nigdy moim przyjacielem nie zostanie.
Hrabia przyjaźni się z twoją macochą?
Instynkt nie zawiódłby mnie do tego stopnia. Jestem pewien, że się mylisz.
Bo nie wiesz, mój drogi, że już nie Edwardek rządzi w naszym domu, ale hrabia. Macocha mu nadskakuje, widząc w nim kwintesencję ludzkiej mądrości. Ojciec, słyszysz? Ojciec go wielbi, powiadając, że nikt jeszcze z równą elokwencją nie sformułował wzniosłych poglądów. Edwardek oddaje mu cześć niemal boską, a chociaż boi się jego wielkich czarnych oczu, wybiega, jak tylko hrabia się zjawi i otwiera mu dłoń, w której zawsze znajduje jakąś prześliczną zabawkę. Pan hrabia de Monte Cristo nie jest u nas ani gościem ojca, ani macochy, jest u siebie w domu.
To nic, kochana Walentynko. Jeśli sprawy przedstawiają się tak, jak mówisz, musisz już odczuwać albo odczujesz niebawem skutki wizyt hrabiego. Poznał Alberta de Morcerf we Włoszech i wyratował go z rąk bandytów. Poznał panią Danglars i przesłał jej dar królewski. Twoja matka i brat przejeżdżają pod jego domem i Nubijczyk im ocalił życie. Ten człowiek otrzymał na pewno jakąś władzę, dzięki której może wpływać na wypadki. Nie widziałem nigdy skromniejszych upodobań połączonych z większym przepychem. Uśmiecha się do mnie tak miło, że wbrew temu, co sądzą inni, nie potrafiłbym uważać tego uśmiechu za gorzki. O, powiedz, Walentynko, czy uśmiechnął się miło do ciebie, jeśli tak, będziesz szczęśliwa?
Do mnie? Ależ on nie zaszczycił mnie dotąd ani jednym spojrzeniem. A jeśli przypadkiem zjawię się, przed nim odwraca wzrok. A to nie jest człowiek szlachetny, nie łudź się. Mylisz się, przypisując mu bystre spojrzenie, które czyta na dnie serc. Gdyby rzeczywiście był szlachetny, dostrzegłby, jakam samotna i smutna w tym domu i otoczyłby mnie tą swoją magiczną opieką. I skoro, jak utrzymujesz, odgrywa rolę słońca, rozgrzałby mi serce choć jednym promieniem. Powiadasz, że cię lubi?
A cóż ty, Maksymilianie, wiesz o tym? Każdy się uśmiecha do oficera takiego jak ty, wysokiego, barczystego, wąsatego i noszącego szable. I każdemu się zdaje, że może bez obawy krzywdzić biedną, zapłakaną dziewczynę.
Walentynko, mylisz się. Przysięgam ci.
A gdyby było inaczej, gdyby skoro zamierza w taki czy inny sposób rządzić się u nas w domu, chciał mnie pozyskać, zaszczyciłby mnie choć raz owym uśmiechem, który tak zachwalasz, ale nie. Spostrzegłszy, że jestem nieszczęśliwa, wniósł, że nie przydam mu się na nic i nie zwraca na mnie najmniejszej uwagi. Kto wie, czy nie zacznie mnie prześladować, jak tylko potrafi, aby przypodobać się mojemu ojcu, macoszej bratu. A przecież, mówiąc otwarcie, nie jestem kobietą, którą można lekceważyć bez racji. Sam mi to powiedziałeś.
Ach, przebacz mi, rzekła, widząc, że słowa te sprawiły Maksymilianowi wyraźną przykrość. Jestem zła.
Powiedziałam ci, co myślę o tym człowieku, nie wiedząc nawet, że tyle mam na sercu. Słuchaj, nie przeczę, że ten wpływ, o którym wspomniałeś, istnieje. A może i ja mu ulegam, ale jeśli tak jest, wpływ to szkodliwy i zgubny, jak sam widzisz, dla myśli zacnej.
No już dobrze, Walentynko, westchnął Morel. Przestańmy o tym mówić. Nic mu nie powiem.
Nadokuczałam ci, kochany mój, widzę to. O, gdybym mogła na przeprosiny uścisnąć ci rękę. Ależ ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żebyś mnie przekonał. Powiedzże mi, co zrobił dla ciebie ten twój hrabia de Monte Cristo.
Przyznam, że to kłopotliwe pytanie. Z pewnością nie okazał mi ostentacyjnie swojej przyjaźni. To też, mówiłem ci, to sympatia, jaką żywię dla niego, jest całkowicie instynktowna, nie ma w sobie nic wyrozumowanego. Czy słońce zrobiło coś dla mnie? Grzeje mnie, a dzięki jego promieniom widzę ciebie, oto i wszystko. Czy jakiś piękny zapach zrobił coś dla mnie? Też nie. Raduje po prostu moje powonienie. Cóż mogę odpowiedzieć innego, jeśli mnie kto spyta, czemu podoba mi się ów zapach? Dziwna to rzecz, ale coś nas ku sobie ciągnie. Tajemniczy głos szepcze mi, że w tej niespodzianej i wzajemnej sympatii jest coś więcej niż przypadek. Dostrzegam jakiś związek w naszych najzwyklejszych postępkach, a nawet w naszych najtajniejszych myślach.
Znowu będziesz się śmiać, Walentynko, ale odnoszę niedorzeczne wrażenie, że od momentu, kiedy poznałem hrabiego, wszystko, co mi się zdarza dobrego, od niego pochodzi. A przeżyłem 30 lat, nie potrzebując tego protektora, nieprawdaż? Mniejsza z tym, dam ci przykład. Mam być u niego w sobotę na obiedzie. Zaproszenie przy naszych wzajemnych stosunkach zwyczajne. Ale czegoż się później dowiaduję? Że i twój ojciec, a także macocha, będą na tym obiedzie. Spotkam się z nimi, kto wie, co jeszcze z tego wyniknie. Okoliczności na pozór zwykłe. A jednak widzę w nich coś, co mnie dziwi. Napełniają mnie one szczególną otuchą. Powiedziałem sobie, hrabia, ów oryginał, który odgaduje wszystko, postanowił, bym zetknął się z państwem de Villefort. I czasami, przysięgam ci, staram się wyczytać z jego oczu, czy nie odgadł mojej miłości do ciebie.
Mój kochany, wzięłabym cię za maniaka i zlękła się naprawdę o twoją równowagę umysłową, gdybym tylko takie argumenty słyszała od ciebie. Ależ w tym spotkaniu trzeba widzieć tylko przypadek, zastanów ty się. Ojciec mój z zasady nie bywał u nikogo. 10 razy odrzuciłby więc to zaproszenie, gdyby macocha, którą pali ciekawość, żeby zobaczyć apartamenty tego bajkowego nababa, nie skłoniła ojca po niebywałych trudach, by jej towarzyszył.
Nie, mój drogi, wierzaj mi, że oprócz ciebie nie mam w nikim oparcia, chyba że poszukałabym go u mojego dziadka, który właściwie jest trupem, i mojej biednej matki, przebywającej wśród cieniów. Czuję, że racja i logika są po twojej stronie, ale twój słodki głos, działający na mnie z przemożną siłą, nie przekonał mnie dzisiaj.
I ty mnie też nie przekonałeś, i wyznam, że jeśli nie przytoczysz innych argumentów, mam jeszcze pewien argument.
Przerwał jej z wahaniem Maksymilian. Ale doprawdy, Walentynko, sam przyznać muszę, że jest on bardziej absurdalny niż pozostałe.
Tym gorzej, roześmiała się Walentyna. A jednak jest on niezbity dla mnie, człowieka kierującego się uczuciem i natchnieniem. Dla mnie, żołnierza od lat 10, który zawdzięcza życie owym wewnętrznym błyskom, co mówią nam, czy mamy pochylić się do przodu, czy też do tyłu, aby minęła nas kula zabójcza.
Mój drogi, zapominasz o moich modlitwach. Kiedy byłeś tam, modliłam się do Boga i do mojej matki tylko za ciebie, nie myśląc o sobie.
Tak, od czasu, kiedy mnie poznałaś, uśmiechnął się Morel, ale przedtem?
Skoro, Brzydalu, nie chcesz mi nic zawdzięczać, powiedz, że jaki to był przykład, który sam nazywasz niedorzecznym. No to spojrzyj przez szparę. Widzisz, o tam, stoi koń uwiązany u drzewa. Kupiłem go i przyjechałem do ciebie. Ach, jaki śliczny. Nie mógłbyś go przyprowadzić bliżej? Przemówiłabym do niego, zrozumiałby mnie. To jak widzisz, rumak nadzwyczaj kosztowny. Wiesz przecie, że bogaty nie jestem, a zaliczam się, jak to mówią, do ludzi rozsądnych. Zobaczyłem wczoraj u kupca tego wspaniałego Medeacha. Tak go nazwałem. Spytałem o cenę, odpowiedziano mi 4,5 tysiąca franków. Musiałem go sobie wyperswadować, pojmujesz sama, zapomnieć o jego urodzie. A kiedy odchodziłem, przyznam ci się, serce mi się krajało, bo koń spojrzał na mnie z czułością, położył mi głowę na ramieniu, a przedtem nosił mnie z nieopisaną gracją. Tegoż wieczora było u mnie kilku przyjaciół, Chateau Renaud, Debray i jeszcze paru hulaków, których na szczęście nie znasz nawet z nazwiska. Zaproponowano bilotę, nie grywam nigdy, bo mnie na tyle bogaty, żeby móc przegrywać i nie taki znów biedak, żeby rwać się do wygranej. Ale jako gospodarz musiałem posłać po karty. Kiedyśmy siadali do gry, przyjechał hrabia de Monte Cristo. Przysiadł się do nas, zaczęliśmy grać i zaledwie, śmiem przyznać ci się do tego, wygrałem 5 tysięcy. Goście rozeszli się o północy. Nie wytrzymałem, wziąłem dorożkę, pojechałem do handlarza koni. Zadzwoniłem zdenerwowany, rozgorączkowany. Odźwierny wziął mnie z pewnością za wariata. Uchylił furtki, a ja wtargnąłem do środka niemal siłą. Wpadłem do stajni, spojrzałem po żłobach. Co za szczęście! Medeach był. Chrupał siano. Osiodłałem go czym prędzej i sam założyłem mu uzdę. Medeach godził się na to, kontent wielce. Zapłaciłem zdumionemu handlarzowi należną sumę, a potem już do rana jeździłem po polach elizejskich. Owóż widziałem światło w oknie hrabiego. Wydało mi się nawet, że dostrzegam cień jego za firanką. A teraz, Walentynko, przysiągłbym, że hrabia odgadł moje pragnienie i że zjawił się umyślnie, abym mógł wygrać. Mój kochany, doprawdy ponosi cię fantazja. Niedługo przestaniesz mnie kochać. Człowiek tak rozmiłowany w poezji nie zechce więdnąć w miłości tak monotonnej jak nasza. Ale, o Boże, słyszysz? Wołają mnie. Walentynko, przesuń przez szparę najmniejszy paluszek. Niechże go ucałuje. Przyrzekliśmy sobie, że będziemy tylko dwojgiem głosów i dwojgiem cieni. Jak chcesz, Walentynko. A czy cię uszczęśliwię, spełniwszy twoją prośbę? O, tak. Walentyna weszła na ławkę i zamiast przesunąć palec przez szparę, podała mu rękę ponad deskami. Maksymilian wydał okrzyk radości, wskoczył na kamień u bramy, chwycił ukochaną rękę i przycisnął do niej gorące wargi. Ale rączka wyśliznęła się zaraz z jego dłoni i Walentynka czmychnęła, przerażona zapewne doznaną emocją.